Czytając Ewangelię, drodzy siostry i bracia, u wszystkich ewangelistów Piłat, stojący wobec Chrystusa i wobec Żydów go oskarżających, powtarza niemal jak refren jedno zdanie: nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. A zatem znał prawdę o Chrystusie. Wiedział, że jest niewinny. Ale za wszelką cenę z drugiej strony chciał się niejako wywikłać ze sprawy Chrystusa. Chciał się wywikłać z prawdy o Nim i ze wszystkich zobowiązań z tej prawdy wynikających. Mówiąc słowami Pana Jezusa, nie był człowiekiem z prawdy. Punktem wyjścia postawy Piłata było stwierdzenie: to nie moja rzecz, to nie moja sprawa. I w tej postawie był, moi drodzy, bardzo, bardzo konsekwentny. Najpierw próbował odsunąć od siebie sprawę Jezusa, nie decydować o Jego dalszym losie, odwołując się do spraw czysto proceduralnych, związanych z kompetencjami prawnymi. I dlatego, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, gdy Żydzi zaprowadzili Jezusa od Kajfasza do Pretorium, a było to wczesnym rankiem, sami nie weszli do Pretorium, aby się nie skalać, by móc spożyć Paschę. I dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł, zapytał: jaką skargę wznosicie przeciwko temu człowiekowi? A oni, Żydzi, w odpowiedzi rzekli: gdyby nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go Tobie. I Piłat rzekł: weźcie go wy i osądźcie według waszego prawa. Macie takie prawo, postępujcie zgodnie z jego przepisami. A w odpowiedzi Żydzi powiedzieli: nam nie wolno nikogo zabijać. Prawo życia i śmierci należy do ciebie, Piłacie. Ale Piłat konsekwentnie nie chciał podjąć odpowiedzialności za konieczność wydania właśnie przez niego takiego czy innego wyroku. Dlatego odniósł się do postaci Heroda, który akurat w tym czasie przebywał w Jerozolimie. Niech on, niech kto inny tę sprawę załatwi. I dlatego święty Łukasz pisze, że Żydzi nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swoją naukę po całej Galilei, całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Ale Herod znowu odesłał Chrystusa do Piłata. I Piłat znowu stanął wobec konieczności podjęcia pewnej decyzji. I znowu szukał możliwości uniknięcia jednoznacznej postawy wobec tego, co musiał zdecydować. I znając nastroje ludu, sądził, że może odwołać się do ludzkich lęków i obaw. Może postawić tłum Żydów wobec wyboru między Barabaszem a Jezusem. Między Barabaszem, który był zbrodniarzem i który mógł przy ewentualnym uwolnieniu dalej zagrażać spokojowi mieszkańców Jerozolimy. A co do Jezusa, wiedział, że jest człowiekiem pokoju i dlatego zaproponował Żydom wybór między Barabaszem a Jezusem. Jednakże Żydzi, podburzeni przez arcykapłanów, faryzeuszów i starszych, ku zaskoczeniu Piłata opowiedzieli się za tym, żeby uwolnił on, prokurator rzymski, Barabasza. Sprawa Jezusa ciągle pozostawała zatem w kompetencjach Piłata. Więc kolejna próba. Tym razem próba wzięcia Żydów na litość. Jak pisze święty Łukasz, Piłat kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o których go oskarżacie, ani też Herod, bo odesłał go do nas, a oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. I tak poddał Pana Jezusa przerażającej torturze, biczowaniu. A gdy żołnierze ukończyli spełnianie rozkazu Piłata, jak pisze święty Jan, przeprowadzili Jezusa w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym i patrząc na Jezusa, umęczonego, wyszydzonego, Piłat stwierdził: oto człowiek. Ale arcykapłani i Żydzi i słudzy zawołali: tylko ukrzyżuj, ukrzyżuj go. I to wołanie, ten krzyk nieustannie się wzmagał, jakby krzykiem ci ludzie chcieli zakrzyczeć prawdę o niewinności Jezusa, o tym, że był pełen mocy Bożej, że głosił Bożą prawdę, że czynił dobrze wszędzie tam, gdzie się znalazł. Wbrew faktom, w Jerozolimie rozlegał się wtedy tylko jeden krzyk: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. A ten krzyk ostatecznie został niejako wzmocniony przez szantaż. Jeśli go uwolnisz, powiedzieli arcykapłani i uczeni w piśmie, jeśli go uwolnisz, nie będziesz przyjacielem Cezara. Uznasz go jako króla. I Piłat przestraszył się o swoją przyszłą karierę, być może nawet o swoje życie. I dlatego doszło do wyroku. Wyroku, który poprzedził bardzo znamienny gest opisany przez świętego Mateusza. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Dla niego Jezus ciągle pozostał człowiekiem sprawiedliwym. Ale umył ręce od tej sprawy. Stwierdził, to nie jego rzecz, to wasza. A potem już wydał wyrok na śmierć, na krzyż. Szczególna zatem sekwencja zdarzeń, które dokonały się wtedy w pretorium rzymskim w Jerozolimie. Najpierw nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, potem to wasza rzecz i na koniec skazanie na śmierć. Piłat mówił, że to wasza rzecz i umył ręce od sprawy Jezusa. Ale potem się okazało, że jednak całkowicie nie potrafił się od tej sprawy wywikłać. Na koniec podjął współpracę z mordercami Jezusa. Najpierw tuż po jego śmierci. Jak pisze święty Mateusz, nazajutrz po śmierci, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia, po 3 dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. I wtedy Piłat rzekł: macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. I tak było aż do niedzielnego poranka, do chwili zmartwychwstania. I tutaj znowu kolejny współudział w kłamstwie. Jak pisze dalej święty Mateusz, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o tym, co zaszło, o tym, że grób jest pusty, że Chrystus zmartwychwstał. Ci arcykapłani zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili tak, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Bo zawsze, drodzy siostry i bracia, kończy się tak, że jeżeli człowiek ucieka od prawdy, nie chce ponieść konsekwencji swoich czynów, jeżeli stwierdza, że to czyjaś inna sprawa, czy kogoś innego ta sprawa, to zawsze kończy się tym, że uciekając od prawdy, pogrążamy się w kłamstwie i stajemy się uczestnikami kłamstwa. I taki był los Piłata. I takie jest to przesłanie, które płynie do nas, moi drodzy, sprzed prawie 2000 lat. Przesłanie, które każe nam nieustannie czynić rachunek sumienia z naszej wolności, z naszych wyborów, z naszego opowiedzenia się za prawdą lub przeciwko niej. dokonuje się to najpierw w sumieniach każdej i każdego z nas. Wiemy niestety, jak wielu ludzi dzisiaj mówi, że sprawa Chrystusa go nie obchodzi. To nie jego rzecz. Jak wielu chce umyć ręce od jego zbawczego posłannictwa i przyjmuje postawę, o której tak często, z tak wielkim bólem mówili święty Jan Paweł II Wielki, a potem Benedykt XVI. Przyjąć postawę taką, żyć tak, jakby Chrystusa nie było, jakby nie było jego Ewangelii, jakby nie było objawienia Boga, Ojca bogatego w miłosierdzie, jakby nie było tych przykazań, które nam Pan Jezus zostawił, miłości Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą i miłości drugiego człowieka jak siebie samego. Umywając ręce od sprawy Chrystusa, dystansując się od Jego Ewangelii, człowiek skazuje się na to, co dzisiaj przyjmuje postać tak częstego hasła samorealizacji, skupienia się na samym tylko sobie, na realizacji własnych przyjemności i zachcianek. Żyć tak, jakby Pana Boga nie było, a tym samym w przypadku niektórych Polaków żyć tak, jakby się nie było członkiem polskiego narodu, który właśnie wczoraj, 14 kwietnia, obchodził 1056. rocznicę chrztu. Dystansować się od chrześcijańskiej tradycji naszego narodu i przyjąć styl życia obcy chrześcijaństwu, częstokroć wprost temu chrześcijaństwu wrogi. I będzie to miało swoje skutki, bo człowiek, skupiając się na sobie tylko, własnych zachciankach i kaprysach, nie widzi potrzeb innych i nie jest także gotowy, by bronić drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej niewinnego i bezbronnego. Dlatego będzie się uciekało w najrozmaitsze kłamstwa, twierdzące, że poczęty człowiek, żyjący pod sercem matki, nie jest człowiekiem. Jest jakimś płodem, jakąś zygotą, zlepkiem komórek. I będzie się lekceważyło wartość życia drugiego człowieka także wtedy, kiedy będzie on potrzebował wsparcia i pomocy serdecznej, bliskości. I będzie mu się podpowiadało eutanazję, czyli tak zwaną dobrą śmierć. A w gruncie rzeczy takie odcięcie się od tej prawdy, jaką jest Chrystus, z Jego zwycięstwem nad śmiercią, grzechem i szatanem, jest skazaniem siebie na beznadzieję. Bo utożsamienie się z samymi tylko przyjemnościami i samym tylko życiem musi ostatecznie prowadzić do zwątpienia w życie i w rozpacz, częstokroć kończącą się odebraniem sobie własnego życia. Odcięcie się od nadziei, jaką Chrystus nam daje, prowadzi do rozpaczy. Ta obojętność na prawdę, prowadząca do obojętności na los drugiego człowieka. Ma swoje odniesienie także w ludzkiej obojętności, w obojętności tego świata na los naszych braci i sióstr chrześcijan. Dzisiaj, moi drodzy, gdy my tutaj możemy gromadzić się na wspólnej modlitwie i przeżywać mękę Chrystusa, są nasi bracia chrześcijanie. Jest ich bardzo wielu. Mówi się około 300 milionów, którzy są prześladowani wprost dla Chrystusa i dla Jego Ewangelii. Statystycznie rzecz biorąc, dzisiaj kilkanaście osób, naszych braci i sióstr, zginie, poniesie męczeńską śmierć właśnie dlatego, że będą wierni Chrystusowi aż do końca. Bo dla nich Chrystus jest prawdą, której nie chcą się absolutnie wyrzec, nawet za cenę tortur i utraty życia. Ale świat zachodni, w swych korzeniach chrześcijański, który odszedł od Ewangelii, patrzy dzisiaj z obojętnością na los naszych braci i sióstr. Nie upomni się o nich. Powie najwyżej, to ich sprawa. Jak tak chcą wierzyć, to niech cierpią. Jakżeż zabójcza, jakżeż okrutna jest ta obojętność na los naszych braci i sióstr. Zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Syrii. Pomyślmy chociażby o Aleppo, które stało się symbolem z jednej strony przerażającego terroru i okrucieństwa prześladowców Chrystusa, a z drugiej strony obojętności świata, który patrzył, jak Aleppo systematycznie jest niszczone, a wraz z gruzami tego miasta mordowani są jego mieszkańcy, starsi, kobiety, dzieci. Wszystko dlatego, że świat współczesny przyjął postawę Piłata: to nie moja rzecz, to ich sprawa, ich wybory. Echem tego, tej postawy obojętności jest także to, co się dzisiaj dzieje od kilku tygodni już po wschodniej granicy naszej ojczyzny. Okrutna, bezwzględna wojna, którą Rosja wypowiedziała niepodległemu, suwerennemu państwu, Ukrainie. Nie tylko państwu, bo to brzmi bardzo abstrakcyjnie. Ludziom, konkretnym ludziom, których domostwa są bezwzględnie i systematycznie niszczone. Ludziom, którzy stają się ofiarami bezwzględności, tortur, poniżenia własnej godności. Odnosi się do wszystkich, ale zwłaszcza do kobiet i nawet małych dzieci. To budzi ogromne przerażenie, do czego jest zdolny człowiek, który odchodzi od Chrystusowej Ewangelii, który lekceważy sobie przykazania miłości Boga i bliźniego i który sądzi, że dla własnych imperialnych zakusów może zrobić wszystko. A z drugiej strony patrzy na to cały świat. I wiemy także, że niektóre i to bardziej znaczące państwa Europy Zachodniej patrzą na to, powtarzając gest Piłata. Umywają swoje ręce, wiedzą doskonale, że Ukraina jest w tym konflikcie, w tej wojnie niewinna, że jest ofiarą okrutnej agresji. Ale nie chcą nazwać wprost agresora agresorem i nie chcą nieść pomocy, której Ukraina oczekuje. Także dlatego, że wszyscy mamy świadomość, ona nie tylko swojej wolności broni wolności także naszej, całej Europy. I chce tylko pomocy, by móc dalej walczyć o własną i naszą wolność. Ale nie chce się dać pomocy, której nasi bracia oczekują. Nawet w jakiejś mierze wyczuwamy oczekiwania niektórych państw, by ta wojna jak najszybciej się zakończyła. Oczywiście klęską Ukrainy po to, żeby można było na nowo podjąć interesy i biznes. Z tym, z którym to dotychczas od lat czyniono. Taka jest, moi drodzy, logika dziejów w wymiarze państw i narodów. Jeżeli odejdzie się od tych korzeni naszej europejskiej tożsamości, jaką jest Ewangelia, jeżeli w miejsce przykazań miłości Boga i bliźniego wchodzi cynizm, pieniądz i kłamstwo, to musi budzić nasze przerażenie. Ale z drugiej strony, drodzy siostry i bracia, to nie może prowadzić do tego, abyśmy my nadzieję utracili. Nadzieję w wielkość człowieka objawioną nam w Panu i przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawienia wziął swój krzyż i ofiarował swoje życie, byśmy mogli być Bożymi dziećmi i który pośród morza nienawiści i ludzkiej złości modlił się do Ojca słowami: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Potrzeba nam, drodzy siostry i bracia, wielkiej modlitwy o nastanie jak najszybciej sprawiedliwego pokoju. O tę modlitwę tuż przed wejściem do tej kaplicy prosiła mnie jedna pani pochodząca z Ukrainy. Prosiła o modlitwę. Ja jej prośbę skierowaną do mnie osobiście skierowuję do was, moi drodzy. Starajcie się przeżyć ten święty czas Triduum Paschalnego w łączności z Chrystusem i w łączności z tymi, którzy cierpią prześladowanie okrutne, bezwzględne, aby ostatecznie prawda Chrystusowa mogła zwyciężyć. Prawda i dobro. I w tym miejscu chciałbym wyrazić także tę nadzieję, że tak się może stać właśnie dlatego, że patrząc na postawę całego naszego narodu, państwa polskiego, samorządów, różnego rodzaju służb, ale przede wszystkim zwykłych, w cudzysłowie, bo właśnie niezwykłych, ludzi, Polaków, którzy otwarli swoje serca dla uciekinierów. Ludzi, którzy przybyli do nas szukając schronienia i pokoju przed wojną i przemocą. I przyjęci zostali tak wspaniale, tak serdecznie, z taką gościnnością. Jakże za to nie dziękować? Nie dziękować wam, moi drodzy, ale także nie dziękować Panu Bogu, że po 156 latach okazuje się, że naród polski w swojej najbardziej podstawowej tkance duchowej jest chrześcijański. Jest przeniknięty duchem Chrystusa, że nie umywa rąk, jak czynią to inni, ale ręce otwiera szeroko, by przyjąć tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, naszego serca, naszej dobroci, naszego domu. I o wytrwanie, o wierność temu chrześcijańskiemu duchowi naszej ojczyzny. Módlcie się, to jest moja druga prośba, moi drodzy, drodzy siostry, bracia. Módlcie się serdecznie przez te święte dni. Niech w nas zapanuje ostatecznie pokój Chrystusa. Niech nam obca pozostanie w sposób jednoznaczny i zdecydowany piłatowa postawa umywania rąk i stwierdzenia: to nie moja rzecz, to wasza sprawa. Nie, to jest nasza sprawa. Nasza, ludzi, którzy mają świadomość, wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. Amen.